Zaczęliśmy oczywiście od muzyki z filmu Miasteczko Twin Peaks Davida Lyncha i dzisiaj są podlasy psychowani tego serialu, tak byście się określili, podlasy psychowani. Kasia, ty na Facebooku, Kasia Garłukiewicz, ty na Facebooku to ogłosiłaś wszemi wobec, więc nie mam wątpliwości. Tak.
Ja właśnie nie wiem, skąd ty wziąłeś moje słowa, ale faktycznie tak, jestem psychofanką i jestem z tego dumna.
Artur Broniszewski również?
Ja jestem mieszkańcem Czarnej Chaty, może nie psychofanem, to brzmi groźnie.
Za chwilę to doprecyzujemy, bo to prawda. Hubert Bucharewicz?
Ja bym raczej się określił człowiekiem, który miał romans z tym.
Romans, okej, okay. Z Lynchem.
Z Lynchem i nadal gdzieś jest to, ale czy ja, może nie aż tak jak Kasia, no, psychowanym, ale na pewno uwielbiam, szanuję.
Okej, okay. Jędrzej Dędziło, długi romans? Długo trwa? Z tym serialem?
Moje życie dzieli się na dwa etapy, przed i po Twin Peaks. I dostaję życzenia od Artura Broniszewskiego co roku na pewną okazję związaną z Twin Peaks, więc myślę, że to jest całkiem dobrze się rozumiemy.
Tak, to jest, w tej grupie są aż dwie osoby. Ja i Jędrek składamy sobie życzenia wesołych świąt, ale ta rodzina Twin Peaksowa się powiększa, bo właśnie ostatnio też Czarna, którą z miejsca pozdrawiam, która też należy do tej rodziny Twin Peaksowej. Więc jakby tak, to jest takie coroczne święto moje z Titkiem, wysyłamy sobie życzenia i jak agent Cooper wjeżdża do Twin Peaks, to my wjeżdżamy do Supraśla.
No, wspaniale. Właśnie.
Titka Lexusa.
Tych podlaskich Twin Peaksów jeszcze poszukamy, bo jest ich więcej, nie tylko Supraśl, jak się okazuje. Ale słuchajcie, kiedy słyszeliście przed chwilą tę muzykę, temat główny, Falling, Angelo Badalamenti, jaka scena, jaki moment, jaka muzyka, jaka postać pojawia się w waszej głowie jako pierwsza?
Moja pierwsza miłość, Laura Palmer. Moje spotkanie z miasteczkiem Twin Peaks było w premierę tego filmu, byłem małym dzieckiem i mama zostawiła mnie z babcią. I oglądałem z babcią telewizję. Nie za wiele tylko mam. Nie wiedziałem, co to jest.
Pamiętasz,
śmierć.
Pamiętasz, ile miałeś lat?
No, jakieś 3. I oglądaliśmy miasteczko Twin Peaks i tam zamordowali jakąś kobietę, która miała na imię Laura Palmer. Ja budziłem swoich rodziców w nocy. Oni wtedy jeszcze nie było instytucji psychologa tak bardzo popularnej. I ja budziłem swoich rodziców i pytałem się, kto zabił Laurę Palmer. To jest prawdziwa historia. Można zaprosić moją mamę. I mój tata opowiadał, że jak leciał utwór Feeling, to ja po prostu wpadałem w histerię, w wik. Po prostu bałem się przeokrutnie tego numeru. Ale ostatnio odkryłem coś takiego.
Ale już wtedy obejrzałeś cały serial? Czy
nie, ja obejrzałem jeden odcinek. Zabili Laurę Palmer, kropka.
Okej.
Okay. I jakby wiesz, no nie wytłumaczysz dla dziecka, kim jest Laura Palmer, co to jest śmierć, a tym bardziej David Lynch. I ostatnio...
O Jezu, trzeba by cię przytulić,
tak,
Artur.
Nie, może nie, ale ostatnio miałem teraz 38 lat, więc jest to trochę starszy. I zakochałem się w zespole Cocteau Twins. I tak mówię do mego ojca, że słuchaj, słyszałeś taki zespół jak Cocteau Twins? I mój tata się na mnie patrzy i mówi, ty, Cocteau Twins? Że jak to? A potem się zczyłem, że faktycznie, że ten utwór, właśnie Feeling, spowodował to, że ja na zawsze zakochałem się w Dream Popie. Że tak naprawdę ten utwór otworzył mi jakby, nie wiem, pewną wrażliwość na muzykę ambientalną, właśnie Dream Popową. I to jest soundtrack do mojego życia. Dla mnie ten numer kojarzy się mega z dzieciństwem, fakt traumatycznym przez Laurę, ale tak, to jest dla mnie mega, mega, mega.
Rozumiem, że serial numer. Już w całości obejrzałeś dużo, dużo później.
Tak.
Również ze strachem?
Nie,
oglądając go starał się przełamać.
Sentymentem już to doglądałem, tak.
Okay. Ciekawa historia. A wy? Jaka pierwsza scena, postać, muzyka, moment?
No u mnie to właśnie, jak słyszę wersji z Julie Cruz, to widzę ją, jak ona to śpiewa i u mnie też się zaczęło z dzieciństwa. Pamiętam tylko muzykę, pamiętam tylko, że to było niepokojące, straszne, dziwne i później po wielu, wielu latach pamiętam, że z Markiem Kubikiem wracaliśmy sobie z rana z Odeonu, świętej pamięci i tak myśleliśmy o tym, co by tu fajnego obejrzeć i tak mówię, słuchaj, a był taki serial Miasteczko Twin Peaks, ty w ogóle kiedykolwiek to oglądałeś, bo ja nie. I tak, to były czasy, kiedy trzeba było wykazać się dużą pomysłowością, żeby coś tak znaleźć i zdobyć, więc
na kasecie już... to było już?
Nie, niestety nie. Pomijmy to milczeniem, skąd? W każdym bądź razie, jak zaczęliśmy oglądać ten serial i weszła czołówka, jakby wszystkie te uczucia dziwności, niepokoju wróciły, ale co mnie najbardziej zszokowało, to to, że Twin Peaks jest serialem komediowym. Ja kompletnie nie potrafiłam tego w sobie jakoś pomieścić, że już tam druga, czy trzecia, czy czwarta scena, widzimy ciało Laury, która jest zawinięta w plastikową torbę, robione są zdjęcia, oczywiście wszyscy są w szoku i to jest przerażająca scena. A zastępca szeryfa Andy, który prawie ma dwa metry, zaczyna płakać. I generalnie scena jest mega napięta, mega smutna i zabawna, groteskowa. Więc to mnie jak magnes przyciągnęło do serialu i wiedziałam, że wsiąkłam na amen.
Panowie, czy wy się często śmialiście, oglądając miasteczko Twin Peaks?
To na pewno.
Hubert?
Sam absurd Lyncha, surrealizm. Jest no właśnie to żonglowanie, jak Kasia mówi, w scenach jest przepiękne i nieraz też na pierwszy rzut oka komizm postaci jest tak mądry, przemyślany, gdzie później ta postać w ogóle nie jest śmieszna, nie? Gdzie no, pani Pieńkowa Dama, na przykład też pierwsze skojarzenie, trochę Monty Python jakiś, nie? A za chwilę, jak poznajemy jej historię i w ogóle co on, kogo symbolizuje i jej przesłuchanie Pieńka przecież, nie? No to...
Normalka.
Tak, właśnie. Cooper, który widział niejedno i wierzy w niejedno, to nawet dla niego to było dziwne, nie? Więc... przepięknie właśnie robi to intuicyjnie Lynch, że nie przegina w drugą stronę. To nie jest głupi humor, to nie jest taki komizm, żeby tylko się uśmiechnąć, tylko on ma zawsze drugie dno jakieś później, więc to jest
operowanie kontrastem, tak, prawda? Tak, to tak, musi być, to musi być trochę wesoło, tak, kolorem, muzyką, grotesko, żeby za chwilę można było dofasolić. Jędrzej, twoja pierwsza taka scena, skojarzenie?
Ja już odlatuję, po prostu przypominają mi się różne rzeczy z serialu i mnie Twin Peaks wciąga chyba zupełnie inaczej niż was. A może po prostu ja nigdy nie zaśmiałam się na głos oglądając Twin Peaks. Rzeczy wydaje się być zabawnych i takich heheszkowych, ale mnie pani z piękiem przerażała. I tak jakby ja w ogóle serial obejrzałem pierwszy raz będąc dorosłym. Nie oglądałem go, nie podglądałem go w telewizji, jak rodzice oglądali, słyszałem o nim jakieś legendy. Mój przyjaciel, który mnie namówił do obejrzenia tego serialu, opowiadał mi o nim bardzo długo i powiedział, że to zmieni moje życie. Oczywiście zmieniło. I moje odczucia zawsze były takie, że ja mam do czynienia z takim dziełem, którego ja na pewno nie rozumiem. Nie, na takiej zasadzie, że oglądam i myślę, ja tego nie kumam, tylko ja wiedziałem, że tam jest o wiele więcej niż ja jestem w stanie na bieżąco zebrać. Nie dlatego, że ktoś mi powiedział, tylko to się jakoś czuje, że to jest tego typu twórczość, którą się ogląda i za każdym razem odsłania coś nowego. No ja obejrzałem to już wielokrotnie i ja wiem, że ja dalej chcę próbować oglądać i widzieć coś więcej, zarażać kolejne osoby tym. Maćka Korsana pozdrawiam, który ostatnio jest
Maciek
moją ofiarą.
Maciek napisał dzisiaj, że posłucha audycji, jak obejrze. Ale on chyba nie wie o tym, że jak on skończy oglądać ten serial, tylko że się po prostu zmieni.
To warto oglądać, czy nie?
Ja uważam, że to jest bardzo ważna rzecz. Nawet jeżeli ludzie, którzy nie do końca jarają się filmem i postacią Davida Lyncha, tak uważam, że jakby odważyć się z taką teorią, że Twin Peaks to był pierwszy serial w historii kinematografii, który stworzył cały movement, jeśli chodzi o muzykę, ubiór, kolor, barwę. Oni byli pierwsi. Gdyby w tamtych czasach sprzedawano koszulki z sowami albo, nie wiem, dywany w ząbki, to by szło jak szalone. To był pierwszy serial, który się od razu kojarzy z barwą i z muzyką. Nie było wcześniej takiego serialu, który by się kojarzył. Zresztą w Twin Peaks pojawia się serial przecież, tak? David Lynch wyśmiewa brazylijskie... Znaczy wyśmiewa. To nie jest to, że wyśmiewa, tylko jakby pokazuje absurd sytuacji. Także tutaj giną nastolatki w miejscowości, oni oglądają jakieś brazylijskie seriale na przykład.
Ten serial, wiesz, miał też fajną tą rolę, nie? Że tak, on komentował życie tej kobiety tak naprawdę. Też przepięknie Lynch narratora zrobił z
tego. Właśnie zastanawiam się, ile w tym serialu było interwencji, jakby jego ingerencji Lyncha i Marka Frosta, no bo David Lynch tak naprawdę w miasteczku Twin Peaks wyreżyserował bardzo mało odcinków. Jakby on już był zajęty innymi rzeczami, więc on stwierdził, że nie będzie poświęcał tak bardzo dużo czasu na każdy odcinek, no ale absurdy właśnie, te kontrasty, o których się mówi, to jest po prostu tego multum. Jeszcze jak pierwszy sezon trzyma się jakiejś takiej narracji bardzo mrocznej, nie do powiedzenia. Na przykład dla mnie straszna jest, najbardziej straszna scena to jest, kiedy wchodzą do tego wagonu. Kiedy to wszystko wraca, kiedy znajdą tą dziewczynę, która idzie po torach, ale w drugim serialu, w drugim sezonie to mamy jakiś, tam już się po prostu w pewnym momencie robi komedia, ale tak jak Jędek powiedział, że właśnie, czy to jest komedia? Kobieta, która się zamienia w klamkę, pojawia się bardziej rozbudowana postać Andrej Horni, jej ojca, jego czarnych biznesów. Tam jest wszystko zbudowane jak ta szachownica, czyli tam jest non-stop, kontrast i ciemna muzyka.
szachownica, która pojawiła się też kiedyś na pewnym festiwalu. To za chwilę te wszystkie jeszcze psychofańskie wątki pogłębimy, ale najpierw posłuchajmy utworu, wspólnego utworu Ciry, Kubika i obecnej dzisiaj tutaj z nami Kasi Garłukiewicz. Laura. I dądziło. Rozmawiamy sobie dzisiaj o miasteczku Twin Peaks. Przed chwilą Kasia Garłukiewicz śpiewała o Laurze Palmer, czy też Laurze Palmer.
I o sobie, bo to już też ja zgubiłam siebie. Wszyscy jesteśmy Laurą Palmer.
O tak? Aż tak?
Tak, myślę, że tak. W dużej mierze tak.
Pisałaś pracę magisterską na temat miasteczka Twin Peaks. Pamiętasz tytuł?
Przekraczanie granic w serialu Miasteczko Twin Peaks. Więc pisałam generalnie absolutnie o wszystkim. Naczytałam się bibliografii 300 tysięcy po prostu książek na tematy wszelakie. I ja już jak poszłam na studia, którym była filologia polska, wiedziałam od razu, że chcę taką pracę popełnić i już na pierwszym roku wiedziałam, że będę chciała pisać o miasteczku Twin Peaks. Cudownie, że się udało i że była taka w ogóle możliwość. Więc faktycznie moja promotorka nie wiedziała trochę, co ze mną zrobić, bo obejrzeć cały serial, wsiągnąć tak głęboko, gdzie czytałam scenopisy miasteczka Twin Peaks, każdą możliwą publikację na ten temat i w języku angielskim, i w języku polskim. Płyta przesłuchana milion razy, samo miasteczko przesłuchane milion obejrzane milion razy. Więc,
A pamiętasz, jakie to były granice, o których pisałaś?
Oczywiście, że tak. Pierwsze to były granice gatunkowe i to było najbardziej dla mnie nudne, ponieważ trzeba było tam jakby udowodnić, że miasteczko Twin Peaks jest obrazem postmodernistycznym. Akurat też okazało się, że dużo tutaj rzeczy było ciekawych. Branie pod lupę każdego możliwego gatunku filmowego i rozbrajanie go na czynniki pierwsze, pokazywanie tych właśnie miksów gatunkowych, które w tym serialu były i to, jak zostały przekraczane, bo to było właśnie ciekawe.
A ta najciekawsza granica?
Chyba
twoim zdaniem?
Ciekawa była granica horroru, kiedy właśnie dużo tam jest takich motywów horroru, czyli zło się pojawia znikąd, nie wiemy, czy ten Bob, demon, to jest demon, czy to jest jednak jakaś projekcja zła w nas i tak dalej. I cudownie jest to jakoś tak, mi się to bardzo podobało, jak jest taka scena, kiedy właśnie zastępca szeryfa Andy ma adoptować dziecko i ktoś mu mówi, że to jest diabeł wcielony i u niego w głowie pojawia się taki obrazek tego dziecka, który ma takie różki i takie płomienie są. I myślę, no właśnie. Też tutaj horror został w jakiś sposób przekroczony.
Ale zarazem uśmiech, tak? O którym
oczywiście
mówiliśmy.
Oczywiście, że tak.
Bo nie ma innej możliwości. Hubert, tak. Ty też pisałeś, ale z zupełnie innej strony.
Tak, ja tutaj, ja z pamięci, jak Kasia, nie jestem w stanie powiedzieć tytułu
jakiś
swojej pracy.
Jakiś barakowy tytuł pewnie.
Już lanie wody zaczęło się od tytułu. Nie, żartuję. Ekspresje nieuświadomionych pragnień w serialu Miasteczko Twin Peaks Davida Lynch'a. Tak.
I jakie to pragnienia były, pamiętasz?
Tak, właśnie, ale w zakładzie psychoanalizy to trzeba dodać, tak, więc pod okiem pana profesora świętej pamięci Czesława Dziekanowskiego, i to też ciekawa historia, bo pan profesor nietknięty Lynchem ani serialem, był moim promotorem, więc tym bardziej czułem się taki odpowiedzialny, żeby to wszystko dobrze przekazać i bardzo mi się to wszystko podobało, jak opowiadałam o tym serialu. Mówię, że to fajnie, ten człowiek to wymyślił, no. Więc to o tyle też była ciekawa praca. Jakie nieuświadomione pragnienia, tu chodziło jakby cały klucz mojej pracy, założenie było takie, że ten las to wszystko jest symbolem nieświadomości, a mieszkańcy, ich czyny są kontynuacją tych pragnień, które są gdzieś tam podszeptywane, czy przez Boba i tak dalej. I to ta dwuznaczność, ten Twin Peaks, te podwójne maski tych wszystkich bohaterów, że widzimy ich najpierw jako taką typową prowincję, jak to u Lyncha, a później zagłębiamy i widzimy coś zupełnie innego. Właśnie to odkrywanie tych ich tak naprawdę, nie wiem, prawdziwych motywacji, albo właśnie tych nieuświadomionych motywacji.
Bardzo ciekawe mi się, że psychologowie pewnie jako traktują ten film jako pewien kanon lektur obowiązkowych. Jędrzej, wy na festiwalu Up to Date też sięgaliście do uniwersum Lyncha. W jaki sposób? Do miasteczka Twin Peaks.
Tak, w roku 2013 jedna ze scen miała scenografię.
Na Węglowej jeszcze wtedy?
Tak, na Węglowej miała scenografię, jakby wyciągniętą z czarnej chaty. Mieliśmy podłogę w zygzaki, mieliśmy czerwone zasłony, mieliśmy Wenus, mieliśmy fotel taki podobny, mieliśmy też prowadzącego odpowiednio ucharakteryzowanego.
Jako nowa postać u Lincha. Ale być może niekoniecznie, bo Artur interpretuje to jako sowa. Kto?
Jako syn w masce. Jest postać w Ogniu kroczy za mną, pojawia się chłopczyk w masce, który potem jest takim jakby komentatorem bez narracji. Jest bardzo enigmatyczną postacią, której, jak wiadomo, u Lincha nie wiadomo, o co chodzi, ale po prostu David Lynch sobie ją wymyślił. Ale ja to tak interpretowałem wtedy, właśnie w 2013 roku.
Jędrzej, z kolei też centralne salony ambientu też odwołują się do tego uniwersum.
Jak najbardziej, chociażby w identyfikacji wizualnej. Ale też ten klimat, myślę, że bardzo, bardzo przesiąkł do tego, co robimy i artystycznie, i po prostu organizacyjnie. Ten serial po prostu ma tyle do przekazania, że można czerpać i czerpać. I tak naprawdę cokolwiek, jakikolwiek temat by szanowny pan redaktor poruszył ze mną, temat mojej pracy, by mógł coś dopasować, więc rozmawiajmy.
Ale co konkretnie poza właśnie tą całą scenografią? Jak, w jaki sposób duch miasteczka Twin Peaks zasila festiwal Up to Date? Jakbyś to powiedział? Jakbyś o tym myślał?
Dla mnie ważny jest ten kod muzyczny, dźwiękowy i w Twin Peaks absolutnie fantastyczny jest w ogóle cały sound design, który jest pod spodem. Wszystkie szmery, pomruki, powiewy powietrza, majestat natury z dogranymi różnymi dodatkowymi takimi strachami gdzieś w tle, które odstają akurat od tego, co się działo w telewizji ówcześnie i do dzisiaj myślę, że to jest bardzo wyjątkowe. I bardzo mnie ta cała ścieżka dźwiękowa fascynuje, nie tylko pod kątem piosenek, jak się otworzyłem na piosenkowe formaty też dzięki tej ścieżce dźwiękowej, ale są też wydania takiego właśnie sound designu z Twin Peaks. Ja posiadam chyba 8 albumów na winylach różnych wydań właśnie soundtracków, bo na każdym jest coś nowego, jakieś dodatkowe wersje, jakieś smaczki. To jest fascynujący generalnie świat i ja bardzo dobrze znałem pewne aspekty dźwiękowe tego serialu poprzez słuchanie płyt Biosphere, dokładnie płyty Substrata, artysty Biosphere, który samplował cytaty, właśnie wypowiedzi, dialogi i też dźwięki z tego serialu. I
wtedy też Biosphere był na Up to Date, jeśli dobrze pamiętam, 2013.
Tak. I to był... Nie, Biosphere był wcześniej, rok wcześniej. Mm-hmm. I to był taki świat, który dla mnie... wyszedł właśnie z muzyki i jak obejrzałem Twin Peaks, to wszystko zaczęło być tak komplementarne, tak się to wszystko spięło i ta cała magia, która się tam odbywa na wielu poziomach, no, mnie ten serial nauczył innej wrażliwości. To jest dla mnie najważniejsze. Po prostu pogłębił moją wrażliwość, otwartość na różne dziwactwa i na to, jakie one mogą mieć wartość. I wtedy nie miałem połączenia z siecią psychofanów Twin Peaks. W ogóle nie wiedziałem, że jest taki kult wokół tego dzieła. Ale potem zaczęło to się tak jakby przede mną otwierać i dzisiaj czuję się o wiele bardziej wartościowym człowiekiem. Też odbiór kultury na pewno mam pogłębiony dzięki temu serialowi.
Kiedy szukałem czwartego gościa do dzisiejszego spotkania, to właśnie Jędrzej Dądziło polecił Artura Broniszewskiego. Powiedział, że słuchaj, Franz jest tutaj psychofanem i napisałem do ciebie, Artur, ty mi wysłałeś filmik ze swojego pokoju i co my tam mamy?
Wszystko. Nie mam tylko karła.
Na razie.
Na razie. Nie, no, mój pokój wygląda jak instalacja z Twin Peaks. Oczywiście podłoga jest, wiadomo, w sosenkę. Jest zdjęcie Lori Palmer, jest plakat Boba, jest dziennik Lori Palmer. Są VHS-y z Twin Peaks, są winyle. Ja nie mam teraz, nie mam 8 winyli, ale mam 4 konkretne. I z Japonii, Jędrek. Więc jestem ta samą kasetę, więc... mój pokój wygląda jak instalacja z Twin Peaks. I to taki, kiedyś spotykałem się z dziewczyną, która była bardzo podobna do Lori Palmer. No i mój tata wchodzi do... Tak, przypadek nie sądzę. Chociaż bardziej większym crushem zawsze był Andrej Hort.
To była kuzynka Medi.
Tak. Przychodzi mój tata do domu i tak patrzy na te zdjęcie i mówi: kurczę, Artur, ta twoja Ola trochę przytyła ostatnio, no co? I ja mówię: jak? No to nie jest to. To nie jest ta Ola. O, dlaczego ty masz zdjęcie innej dziewczyny? No tak mówię, tato, to jest Laura Palmer. I mu tato mówi: Laura Palmer, człowieku, my przez tą Laurę Palmer to nie spaliśmy przez 10 lat. Więc jak wiadomo, mój pokój wygląda zjawiskowo, jeśli chodzi o to. I tak, on wygląda jak czarna chata. Czerwonej firanki nie mam, bo czerwony by mnie rozpraszał. Ale podłoga jest i wszystkie inne rzeczy. Tak,
Laura Palmer, która właściwie dowiadujemy się na samym początku tego serialu, że ginie. Mhm. A ty mimo to w niej się kochałeś?
Podświadomie tak. Podświadomie tak. Jakby... Tak, no, bez dwóch zdań. Przepraszam, Gaba, to ma jeszcze teraz, ale tak, Laura Palmer to jest mój pierwszy crush. Tutaj Hubert powiedział pewne rzeczy o takich psychologicznych rzeczach. Ja, jak byłem już starszy, obejrzałem Twin Peaks do końca, to ja zrozumiałem, że w tym serialu to jest coś, czego tym ludziom jakby nie dano, to jest ta młodość, że tym wszystkim młodym postaciom w miasteczku Twin Peaks zabrano tak naprawdę młodość. Ta śmierć Laury Palmer była tak traumatycznym przeżyciem dla każdej postaci młodej z Twin Peaks, że oni nigdy już nie powrócili do pewnej niewinności i każda próba bycia niewinnym, bycie wolnym jako młoda osoba kończy się tym, że oni są nadal w takiej nostalgii. I jakby moja analiza tego serialu, jak obejrzałem to w całości dwa sezony na VHS-ie, no to była pierwsza refleksja, że ktoś tym ludziom coś zabrał. I jakby rozumiem kult Twin Peaks, bo on jest oparty w bardzo dużej stopniu na pewnej nostalgii, pewnej młodości. Mi się kojarzy z dzieciństwem, ale moje całe jakby życie dorosłe czy nastoletnie toczy się wokół pewnego designu, wokół Twin Peaks, tak? Pewnej wrażliwości, o której mówił Jędrek. Bo jak ktoś to zobaczy i jest wyczulony na dźwięki, no to jest coś, co nie da się odzobaczyć i odsłyszeć, bo to jest pewna barwa, która przemawia do każdego, wiesz, w każdej wrażliwej osoby.
Na pewno nie da się opowiedzieć fabuły tego serialu, chociaż początek jest bardzo realistyczny, prawda? Tak, tutaj właśnie wiadomo, że jest morderca, przyjeżdża agent Cooper, żeby tę zagadkę rozwikłać. I moje podejście różni się od waszego, jak rozumiem, tym, że kiedy zaczęły się te różne fantastyczne, nieracjonalne elementy, kiedy ja starałem się jednak to wszystko poukładać, to ja w pierwszym odruchu odrzuciłem ten film. Wy nie. Dlaczego ta nieracjonalność, ta emocjonalność, ta tajemnica taka niewyjaśniona, dużo gadżetów, wątków i tak dalej, wy uznaliście, że to jest atrakcyjne, mimo tego, że być może w pełni tak naprawdę nikt tego filmu nie rozumie, jak sądzę.
To jest to pewien kontrast do kina. Jakby David Lynch niekoniecznie musi wszystko tłumaczyć. Ja też jakby nawiązując do tego, co powiedział Jędrek, ja z miasteczka Twin Peaks mam jeden wniosek. Cisza jest najgłośniejsza w tym serialu. I kiedy tam się pojawia cisza, czy te abstrakcyjne sceny, one nie są tak, że David Lynch mówi, dobra, słuchaj, to teraz koń wiedzie, nie? Tylko jak się ogląda making of, bo dzisiaj mamy ten dostęp do całego workflow Lyncha, no to jest zamierzone, to jest pewien zabieg, który on robił konsekwentnie, tak? On miał wtedy też jakieś tam ramy, że producent powiedział, może słuchaj, może byśmy trochę skrócili tą scenę i w ogóle widać tam dużo cięć, no ale jak dla Lyncha daj pieniądze w ostatnim sezonie na HBO, on powiedział, dobra, to ja robię co chcę i ten serial jest nie do końca zrozumiany i w sumie on nie musi być zrozumiany, bo jakby to też jest jakby argument tego serialu. To nie jest film, w którym wszystko musi być wyjaśnione ABC. On spróbował tym zrobić w przypadku Ogniu Krocz za mną i wtedy Tarantino powiedział głośno, że on się zawiódł. To był jego taki wielki mistrz David Lynch, jak wytłumaczył miasteczko Twin Peaks z serialem Ogniu Krocz za mną, to on się tak mega zawiódł. A tak naprawdę on nie wytłumaczył tam nic, jakby. A tym bardziej nie wytłumaczył ostatnim trzecim sezonem.
Właściwie ten serial jest w odróżnieniu od tego, co było nakręcone wcześniej. Każdy serial miał za zadanie dostarczyć rozrywki, a Twin Peaks paradoksalnie dostarcza bardzo głębokich pytań egzystencjalnych o to, kim my jesteśmy, co robimy, po co w ogóle tu jesteśmy. Właśnie ten las, o którym mówił Hubert wcześniej i o tych podświadomych pragnieniach, to właśnie w tym serialu to zostało unaocznione. Dla mnie najbardziej magiczną sceną jest w pierwszym sezonie, kiedy Audrey siedzi i rozmawia sobie z Doną, piją kawkę i w ogóle tam sobie śmieją się, Dale Cooper jest taki fajny i tak dalej. I nagle włączana jest muzyka Audrey's Dance i ona zaczyna tańczyć. I ten taniec, i ta cała atmosfera, ten klimat, barwa tego obrazu jest tak magiczna. Widzimy tańczącą dziewczynę do jakiejś piosenki, która jest kompletnie od czapy i to jest w serialu, który leciał w telewizji.
W prime time jakimś pewnie.
W prime time, tak. I to było dla mnie niesamowite.
Chociaż w przypadku Twin Peaks binge watching, to współczesne zjawisko oglądania kompulsywnego seriali nie było możliwe, bo to było, zdaje się, w cyklu co tydzień.
Co tydzień, trzeba
było poczekać.
Tak.
Tak. Was też ta nieracjonalność, tak, Hubert i Jędrzej. tutaj wciągnęło?
W sumie jeszcze nawet nie mówiliśmy o tej logice snu, czyli, no czyli brak logiki nawet, to oniryczność Lyncha. To jest coś wspaniałego, że kiedy już człowiek właśnie wyłączy jakieś hamulce logiki i oglądając nie szuka w tym sensu jakiegoś takiego racjonalnego, jak w innych powiedzmy serialach, tylko oddaje się tej narracji Lyncha, że po prostu to tak wypływa, to z tego, nie musi, ale po prostu jakby ufam, jakby nie wiem, może zaufałem też twórcy, że skoro jego intuicja mówiła, że ten obraz będzie pasował i poddaje się temu i nie to, że tak ślepo może ufam, ale mi się to podoba i gdzieś... Ta logika snu przede wszystkim, ja nie wiem.
Czy też brak logiki właściwie.
Czy właśnie brak tej logiki, ale ja uwielbiam śnić, uwielbiam spać, uwielbiam przy okazji śnić. Naprawdę, dużo śnię, dużo pamiętam swoich snów i lubię to analizować i zawsze lubiłem. I to chyba to też mnie najbardziej tutaj i ten pierwszy, ta wizyta w drugim odcinku w Czerwonym Pokoju Lyncha i cały ten jego sen właśnie, łącznie z tym i dźwiękami, z tym pojawianiem się postaci chodzenie, to takie typowo senne jest, że już piękne po prostu.
Jędrzej, tak?
Who is the dreamer?
Strumień świadomości filmowy, muzyczny, tak? Sen?
I myślę, tak jakby zastanawiałem się nad tym pytaniem i odbiorem tego serialu, bo to jest takie dzieło, które porusza pewną strunę we mnie, taką emocjonalną i jak pojawiają się wszystkie dziwactwa, to jest, w to mi graj po prostu. I tak myślę sobie o tym, że ja absolutnie nie analizowałem tego, nie poszukiwałem żadnych informacji, takich typowych bodźców, jakie się ma, jak się ogląda serial, tak? Że jest jakaś akcja, fabuła, coś się dzieje, tylko po prostu tak wciągnęło, tak jakby jakaś wibracja, która przez ciebie przenika i chłoniesz to i potem na sam koniec masz jakieś takie wrażenie, że coś mi to dało, ale ja do dzisiaj do końca nie wiem, co mi to dało.
Jakby, to jest najciekawsze.
Właśnie to jest to, że to jest tak skonstruowane, że jeżeli człowiek na to otworzy, to może to wchłonąć i tak jak Lynch nie podaje żadnych rozwiązań, to każdy ma swoje jakieś interpretacje, każdy może polecieć w inną stronę. I wiadomo, ludzie się prześcigają w interpretacjach, są jakieś opracowania na wiele godzin, ludzie tworzą filmy 4 godziny na YouTube.
Gdzie magisterskie piszą.
gdzie tłumaczą, o co w tym wszystkim chodzi. Nie? Podobno ja oglądałem jedną taką 4-godzinną interpretację na YouTubie jednego gościa, który twierdzi, że wszystkie dzieła Lyncha się łączą w pewien sposób, w tym Twin Peaks. I że tak w bardzo dużym skrócie mówiąc, to mnie tego po prostu poraziło, że taki duży message jest też taki, że telewizja i rozwój technologii, tego wszystkiego, co się dzieje z ludźmi od momentu rozwoju telewizji, to jest zło generalnie. I że to jest ten Bob, to też. I wszystkie dźwięki elektryczności, nawiązania do elektryczności, do telewizji w wszystkich dziełach mają coś wspólnego właśnie z tą myślą. I to jest fascynujące, że można grzebać bez końca.
Samotyw prądu na przykład,
tak.
Samotyw prądu albo
ognia.
Tam jest tak bardzo dużo tych interpretacji i tak zwanych sampli takich kulturowych, że można sobie naprawdę, jakby miał stworzyć taki key visual miasteczka Twin Peaks, to poza oczywiście ciastkiem z wiśniami,
I kawą
i donutami, tam jest multum różnych dziwnych rzeczy, które są symbolem. I jak kiedyś Davida Lyncha spytano, nie o Twin Peaks, tylko spytano go, o czym jest Mulholland Drive, znaczy Lynch spojrzał i powiedział, w sumie o samotności. Więc jakby, i on to specjalnie powiedział, bo po co, czy my na wszystko musimy mieć odpowiedź? Ja wiem, że świetna jest Gra o Tron, naprawdę, to jest bardzo fajna rzecz, ale czasami fajnie sobie coś obejrzeć, zinterpretować po swojemu, zakochać się na całe życie, tak jak my tu wszyscy, i interpretować i troszeczkę żyć w tym Twin Peaks. Ja nie mówię o tym, żebyśmy chcieli w prawdziwym żyć, ale życie jest chyba troszeczkę fajniejsze, kiedy nie wszystko jest dopowiedziane, możemy sobie z tego stworzyć własny, prywatny świat, nawet budując swój pokój. Więc jakby to jest ciekawe i tam jest tak bardzo dużo tych takich kulturowych sampli, że nie wszystko musi być podane na tacy i powiedzieć, tak, karzeł to oznacza, że jutro się przywrócisz, tylko, kurczę, może on nic nie oznacza, może on oznacza jakieś zaufanie, bo tak naprawdę karzeł w Twin Peaks jest taką dziwną postacią. On nie jest ani dobry, ani zły. Wędruje pomiędzy dwoma pokojami. Mamy interpretację, że olbrzym jest kimś dobrym, tak? Ale jak mamy ostatni, trzeci sezon, to już w sumie już nie wiadomo, o co chodzi. Kto jest dobry, kto jest zły. I nasz kochany Dave Cooper nie jest już
Nie spoileruj, nie widziałam.
Taki prawilny.
O Boże.
Wiem.
O nie, to się wydarzyło. No, ale...
Tego się nie wytnie, to jest na
ale... Tak tylko spoiluję, że ktoś nie ogląda miasteczko Twin Peaks, o David Lynch w ostatnim odcinku zrobił tak, że miasteczko Twin Peaks się po prostu nie kończy.
I to mogłoby być puenta, ale jeszcze nie będzie. A propos prądu, posłuchajmy muzyki z prądem, która zagościła niegdyś na Up to Date. To jest Kenobit i Fire Walk With Me. A za chwilę jeszcze poszukamy Twin Peaks na Podlasiu. Rozmawiamy sobie dzisiaj o miasteczku Twin Peaks, bo niebawem będzie 35. rocznica od premiery tego serialu Davida Lyncha. I słuchajcie, na koniec chciałem was, bo tutaj pojawiło się dużo takich skojarzeń z Podlasiem. Ja też takie miałem kilka tygodni temu, kiedy byłem na stacji benzynowej tuż przy granicy z Białorusią, która to stacja przecież niegdyś kipiała życiem, było mnóstwo tirów i tak dalej, a tymczasem tak naprawdę nie było tam nikogo. Było pusto na półkach, no tak, no skojarzyło mi się właśnie z Twin Peaksem. Waszym zdaniem Twin Peaks na Podlasiu to gdzie? Oprócz Supraśla i dlaczego jest to Supraśla, Artur?
No tak się wjeżdża do Supraśla, znaczy wyjeżdża się z Supraśla, to zależy, ktoś tam się wjeżdża, to jest to drzewo takie pokręcone i jakby... Jak się zrobi zdjęcie oprócz tego mostu, jak się wjeżdża teraz do Supraśla, tak by się wkleiło ten font Twin Peaks, to nie trzeba daleko szukać. Dwa, że lasy dookoła, mało miasteczkowość. Podejrzewam, że tam mieszka jakaś Laura Palmer na stówę. Więc nie, no mi się od razu kojarzy. Jakby nie wiem dlaczego, ale tak, jakoś mi się to kojarzy. Mega Supraśla.
A pamiętacie, ile mieszkańców było w miasteczku Twin Peaks?
5000 coś tam.
5000 na początku, ale tak. Telewizja ABC uznała, że jest za mało i zwiększyła do 50000. Nie mamy na Podlasiu miasteczka 50000, ale 5000 jest też, są też Sejny i Dąbrowa Białostocka.
A dla mnie Czarna Białostocka, bo też był Tartak.
No tak, tak.
Część Czarna.
Też, tak.
Okej. Tak. Czyli jest Twin Peaks jest wśród nas.
Oczywiście, no, mamy tak. Twin Peaks, czy mogą być dwa Twin Peaksy?
W ogóle,
tam, gdzie las, tam Twin Peaks.
Tak, w ogóle ta prowincja cała, nie? To jest przepiękne, jak pokazuje właśnie Cooper jest tym z zewnątrz, który obserwuje tę prowincję i która...
Zakochuje się w niej.
Zakochuje się też i przepięknie... Oczami dziecka na to wszystko patrzy. Nie? On zachwyca się tym wszystkim. I tak. To trochę tak, tak jest, jak ludzie przyjeżdżają na Podlasie. Tak? Ojejku, wy to macie tak?
Kaczka.
Tak,
tak.
Na Podlasiu tak. Robiłby to samo. Co to jest ta kiszka?
No. Najbardziej romantyczne chyba w Davey Cooperze jest to, że on próbuje na początku tego serialu tłumaczyć wszystko takim normalnym językiem, a potem dochodzi do wniosku, że nie, że to nie działa. I na przykład jest ta słynna scena, jak nachodzą dom i zawsze... Niko, tak? Nick? Jak się nazywał ten oprawca, co jeździł tirem, co bił swoją żonę?
Leo.
Tak? I to już jest taki... Mamy moment, okej, mamy mordercy. To się wszystko zgadza i również mówi... Nie, no...
To nie on.
No nie, i w tym momencie
chociaż
pęka.
Kamień w butelkę trafił, nie? Przy Leo.
Tak, to jest właśnie... Tutaj możemy nawiązać może do szeptów, mi się wydaje, jakbyśmy tak weszli w dalej. To brakuje jeszcze...
No i Twin Peaks. Jest jakaś mistyka w tym.
Tak, i Twin Peaks mamy co roku na Up to Date, czy tak? Jędrzej.
Czy mamy? Nie wiem, dla mnie Twin Peaks w dużej mierze to są drzewa.
To jest na przykład drzew gęsta, ostatnio Up to Date się odbywają
taka
też.
Taka gęsta, nieprzenikniona natura, która ma swoją tajemnicę i bardzo mi się to kojarzy z naszymi puszczami po prostu. Myślę, że to mocno rezonuje z Podlasianami też przez ten pryzmat.
Słuchajcie, bardzo wam dziękuję.
Dzięki.
Dzisiaj pod powierzchnią gościli psychofani serialu miasteczka Twin Peaks, Kasia Garłukiewicz.
Dziękuję bardzo.
Artur Broniszewski.
Ja bym chciał tylko na koniec powiedzieć, że tak jak dla Ditka składam życzenia co roku, tak życzę dla was wszystkich, żebyście codziennie robili sobie małą rzecz. Tak powiedział
to
Dave
może być
Cooper.
Drzemka.
To może być drzemka, to może być kawałek twojego ulubionego tortu, więc tego wam dzisiaj życzę.
I tarta z wiśniami.
Dzięki.
Hubert Bucharewicz, bardzo dziękuję.
Dzięki.
I Jędrzej Dądziło.
Przy szklance spalonego oleju silnikowego.
A ja właśnie jeszcze też dodam, przyszedłem z książką, na dzień nie będzie, ale polecam. To jest taka pozycja może dla tych, którzy chcieliby poznać dopiero też Lyncha, W pogoni za wielką rybą. I to jest książeczka, taka nieduża, przepraszam, jakieś 200 stron, ale taki format dość ciekawy, bo to nie jest długa fabuła, tylko po jedna, dwie strony. Po prostu hasłowo, co Lynch o tym myśli. Co myśli o snach? I to tutaj widzę, dwa zdania są tylko. Bardzo krótko.
A przeczytasz na koniec te dwa zdania o śnie?
Sny? Dobrze. Znaczy,
no. Co myśli Lynch o snach?
Początek. Uwielbiam logikę snów. Po prostu lubię, jak się rozwijają. Prawie nigdy jednak nie czerpię z nich pomysłów. Więcej dostarcza mi ich muzyka i zwykłe spacery.
I niech to będzie puenta. Bardzo wam dziękuję. Teraz jeszcze posłuchamy Flying Lotusa. To będzie jego interpretacja Twin Peaksu. A potem przejdziemy sobie do Zagubionej Autostrady nieco bardziej dynamicznie. Lou Reed, This Magic Moment, czyli Zagubiona Autostrada właśnie. I zbliżymy się do Super Pucharu Polski. Jagiellonia gra dzisiaj z Wisłą.